Tu Polskie Radio Lublin, 7,5 minuty po 12.
Pogotowie radiowe.
Piotr Wierzchoń i Małgorzata Maksim, dzień dobry. Kłaniamy się w kolejnym wydaniu programu Pogotowie Radiowe, a spotykamy się na antenie Polskiego Radia Lublin od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 13. Pogotowie Radiowe, przypominam, to program prewencyjno-informacyjny, interwencyjny. Mówimy o szeroko rozumianej pomocy. Pomagamy Państwu, ale także informujemy i podpowiadamy pewne rozwiązania, możliwości, by wiedzieć więcej i zapobiegać. Nasi eksperci radzą również, jak unikać zagrożeń, jakie przysługują nam prawa, ale też nie zapominamy o innych ważnych kwestiach. W programie również przedstawiamy organizacje pożytku publicznego, które na co dzień niosą pomoc, wspierają różne gałęzie życia społecznego i zachęcamy Państwa do wspierania ich działalności. Do Państwa dyspozycji jest całodobowy telefon zgłoszeniowy. Można dzwonić pod numer 815 33 11 11, cały czas ten sam, który jest czynny przez całą dobę. Można dzwonić, opowiadać o swoim problemie, wątpliwościach, a także zadawać pytania, na które potem odpowiadają nasi eksperci. Można także pisać Polskie Radio Lublin, Obrońców Pokoju 220030 Lublin, to pocztą tradycyjną, albo wysyłając maile na pogotowie@radiolublin.pl. Adresy, wszelkie informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej radiolublin.pl, a w zakładce Pogotowie Radiowe, także archiwum programu. Zgłoszenia odsłuchujemy, odczytujemy, po czym oddzwaniamy do Państwa i zastanawiamy się, czy i jak możemy pomóc. A co przygotowaliśmy na dziś? 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków w ramach tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych. O wsparcie po raz kolejny można się ubiegać wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji E-Wniosek Plus, dostępnej na platformie usług elektronicznych. W programie między innymi powiemy, kto i do kiedy może takie wnioski składać, co się zmieniło w porównaniu z zasadami ubiegłorocznej kampanii, a także powiemy o aktualnych naborach wniosków o wsparcie dla producentów rolnych, w tym o działaniach inwestycyjnych. Na pytania słuchaczy będą odpowiadać przedstawiciele lubelskiego oddziału agencji. Będzie także dyżur telefoniczny. Będzie można dzwonić i zadawać bezpośrednio pytania. W drugiej części programu pojawi się samouczek wyborczy. Wszak przed nami wybory samorządowe. 7 kwietnia pierwsza tura. Będziemy wybierać przedstawicieli do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a także wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W naszym cyklu będziemy Państwu podpowiadać, przypominać, jak głosować, jak oddać ważny głos, kto ma prawo do głosowania i gdzie, a także będziemy poruszać wiele innych ważnych zagadnień. A na zakończenie, jak zawsze, po godzinie 12.50 wysłuchamy poradnika w języku ukraińskim. Pogotowie radiowe do 13.00 zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Dziś w Pogotowie Radiowym będziemy mówić o tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków w tej sprawie. A z nami gość, dyrektor lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Andrzej Romańczuk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Powiedzmy, jak wygląda składanie wniosków w tegorocznej kampanii?
Podobnie jak w ubiegłych latach, od 15 marca przyjmujemy wnioski. Rolnicy, którzy chcą się ubiegać, chcą otrzymać dopłaty bezpośrednie, wnioski składają tak jak podobnie w poprzednich latach, tylko i wyłącznie przez aplikację E-Wniosek Plus. Oczywiście jeżeli chodzi o udzielenie jakiejś instrukcji czy pomocy, dostępni są pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którzy pracują w biurach powiatowych. No i oczywiście wzorem poprzedniego roku, w tym roku również, rolnicy, którzy chcą złożyć taki wniosek, a sami z różnych powodów nie są w stanie sobie poradzić, mogą też skorzystać bezpłatnie z pomocy doradców Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Mogą też skorzystać z pomocy pracowników, jeżeli jest
mogą oczywiście też
agencji.
Do pomocy są wyznaczone osoby, które będą udzielały takich instrukcji, ale również i będą pomagały fizycznie wypełnić taki wniosek pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Bo przypominamy, że wersji papierowej już nie ma.
Wersji papierowej już nie ma i jedyną formą złożenia takiego wniosku, no to jest aplikacja e-Wniosek Plus.
Ale problemów nie ma, rolnicy nie zgłaszają problemów, to już od kolejny rok taka forma.
Myślę, że wszyscy już przyzwyczaili się do tego, że składanie wniosku o dopłaty powierzchniowe, rolno-środowiskowe, o dopłaty z tytułu niekorzystnych warunków gospodarowania odbywa się właśnie w formie elektronicznej i szybko, że tak powiem, się wdrożyli.
Mamy na to trochę czasu, bo do maja można składać te wnioski.
Dokładnie, do 15 maja rolnicy mogą składać te wnioski. Oczywiście później przez 25 dni też mogą, ale należy o tym pamiętać, że za każdy dzień zwłoki jest potrącany 1% kwoty od sumy.
Żeby nie stracić, to trzeba wywiązać się w tym terminie. To mówimy o tegorocznej kampanii. Obecnie trwają wypłaty środków z poprzedniej kampanii.
Dokładnie. Cały czas naliczamy płatności bezpośrednie, jak również i płatności z ekoschematów, bo przypomnę, że ekoschematy weszły w ubiegłym roku po raz pierwszy i to jest nowość. I pracownicy agencji na bieżąco rozpatrują te wnioski, wydają decyzje administracyjne o przyznaniu płatności. Mamy dosyć wysoki poziom zaawansowania, to jest 76%, jeżeli chodzi o lubelski oddział regionalny. Rozpatrywania tych wniosków. No oczywiście są wnioski, których nie jesteśmy w stanie nawet rozpatrzyć z uwagi na ustawę. To są te wnioski, w których jeden z ekoschematów to były dobrostan zwierząt. Bo to dopiero po 15 kwietnia.
Zaliczki były już wypłacone, a termin na wypłatę z tamtego roku kampanii jest do końca czerwca.
Do końca czerwca jest czas na wypłatę środków finansowych z poprzedniej kampanii, natomiast decyzje administracyjne mamy obowiązek wydać do końca maja.
Tu mówimy o dopłatach bezpośrednich i obszarowych, ale także trwają różne nabory wniosków o wsparcie dla producentów rolnych wypłacane z agencji.
Oczywiście, te nabory zgodnie z harmonogramem są realizowane. Rozpatrywane są wnioski, które złożone zostały w poprzednich. To są i wnioski płatnościowe, tak jak na przykład dotyczy to zmiany pokryć dachowych, które wcześniej zostały, ale i również te wnioski, które w ostatnim naborze są rozpatrywane na bieżąco. Tych wniosków nie ukrywam, że w lubelskim oddziale regionalnym, do lubelskiego oddziału regionalnego nasi rolnicy złożyli bardzo, bardzo dużo.
Jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć więcej, odsyłamy na stronę internetową agencji?
Oczywiście odsyłamy na stronę internetową, ale też do kontaktu z pracownikami agencji.
Jeżeli ktoś chciałby zadać dzisiaj pytanie, jest taka możliwość, dyżur ekspertów, dyżur telefoniczny potrwa do godziny 13, można dzwonić, przypominam, numery telefonów 801 50 10 22 i drugi numer 743 7383 kierunkowy do Lublina 81. Można dzwonić i dopytywać się o kwestie związane między innymi z dopłatami, których kampania właśnie tegoroczna się rozpoczęła. Dyrektor Lubelskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Romański był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Do tematu wracamy po przerwie.
Dziękuję.
Pogotowie radiowe.
Dziś gościmy przedstawicieli Lubelskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z nami w studiu Jarosław Suski z Biura Działań Społecznych, Środowiskowych i Płatności Bezpośrednich, bo o tych płatnościach mówimy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Powiedzmy na początku, jak się zalogować do aplikacji e-Wniosek Plus, bo przypominamy, tylko ta droga obowiązuje, jeżeli chodzi o składanie wniosków. Jak się zalogować? Co nam potrzebne do zalogowania?
Do zalogowania potrzebny jest nam numer producenta, numer identyfikacyjny, który jest nadawany każdemu wnioskodawcy, który ubiega się o płatności w agencji. No i hasło, które rolnik ma za lat ubiegłych. Jeżeli zapomniał tego hasła, powinien wybrać opcję nie pamiętam hasła, wówczas aplikacja poprosi o dane uwierzytelniające, czyli należy podać 8 ostatnich cyfr rachunku bankowego, na który wpływają płatności z agencji, oraz kwotę ostatniego przelewu, który rolnik otrzymał z agencji w 2023. No i wówczas po podaniu tych danych należy ustanowić nowe hasło.
W ubiegłym roku zostały wprowadzone ekoschematy. Przypomnijmy, ile ich jest i czy one są dobrowolne, czy obowiązkowe.
Tak, od ubiegłego roku wraz z nową perspektywą finansową planu strategicznego mamy dobrowolne płatności czy na rzecz klimatu i środowiska, czyli ekoschematy, tak jak mówię, one są dobrowolne, są to zobowiązania jednoroczne. Jest 6 ekoschematów, w tym 5 związanych z gruntami rolnymi oraz jeden związany z produkcją zwierzętą, czyli ekoschemat dobrostan zwierząt. Jeżeli chodzi o zmiany, jakie są w stosunku do roku ubiegłego, tych zmian rewolucyjnych tutaj żadnych nie ma. Bardziej są to takie zmiany doprecyzowujące, czasami upraszczające pewne rzeczy i między innymi w zakresie ekoschematu rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, jeżeli chodzi o praktyki wymieszania obornika na gruntach ornych oraz stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo. Tutaj utrzymano możliwość składania oświadczeń, czyli rolnik potwierdza realizację tych praktyk albo przez zdjęcie geotagowane, albo składając oświadczenie, ale już jeżeli składa oświadczenie, to nie musi dodatkowo prowadzić w gospodarstwie rejestru zabiegów agrotechnicznych. Też w takich sytuacjach, jeżeli rolnik nie złoży w terminie tego oświadczenia, agencja będzie wzywała do złożenia takiego oświadczenia, czy też przesłania zdjęcia geotagowanego. W ekoschemacie opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia, przypominam, że ten ekoschemat jest, ta praktyka jest w dwóch opcjach, czyli albo wariant podstawowy, albo z wapnowaniem. Tutaj zrezygnowano z obowiązku składania oświadczenia, że rolnik nie otrzymał decyzji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie przyznania dofinansowania na zakup nawozu wapniowego. Z kolei w praktyce międzyplony i wsiewki śródpolne tutaj doprecyzowano, że w ramach międzyplonu ozimego może być stosowana zarówno forma jara lub ozima roślin tworzących mieszankę. W przypadku z kolei wsiewek śródpolnych, jeżeli w tym przypadku rolnik jest zobowiązany do utrzymania tej wsiewki od zbioru planu głównego do wysiewu kolejnej rośliny lub też przez 8 tygodni od zbioru. Dotychczas rolnik musiał składać takie oświadczenie o dacie zbioru planu głównego. W tym roku już takiego obowiązku nie ma. Jeżeli chodzi o główne zmiany z kolei w ekoschemacie dobrostan zwierząt, to tutaj jest nowa płatność dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości żywności dla bydła rzeźnego i dla świń, kurcząt, brojlerów. Też w przypadku z kolei wariantu dobrostan koni utrzymywanych w systemie otwartym dopuszczone zostało utrzymanie ogierów w pomieszczeniach czy też budynkach i rolnik otrzymuje też do takich zwierząt płatność według stawek dla dobrostanu koni utrzymywanych w pomieszczeniach. Też od tego roku, od 2024, rolnicy, którzy wnioskują o dobrostan zwierząt, są zobowiązani do odbycia jednorazowego, bezpłatnego szkolenia z zakresu metod ograniczania stosowania antybiotyków u zwierząt. Takie szkolenie rolnik będzie miał możliwość odbyć w 3 formach, czyli albo ekranowo, samodzielnie przez dostęp na stronie internetowej, albo przez webinarium, czyli też przez internet, ale z udziałem już osoby prowadzącej, albo stacjonarnie w siedzibie Ośrodka Doradztwa Rolniczego i takie szkolenie powinien rolnik ukończyć w terminie do 14 marca roku kolejnego, czyli do 14 marca 2025. Z kolei, jeżeli chodzi o zmiany w interwencjach rolno-środowiskowo-klimatycznych. Tutaj złagodzone zostały warunki, wymogi w interwencji bioróżnorodność na gruntach rolnych poprzez zmniejszenie wymaganych gatunków w mieszance wykorzystywanej do tworzenia pasu, pasa kwietnego, czyli tutaj zmniejszono tą ilość tych gatunków z 10 do 8. Dla ogródków bioróżnorodności zmniejszono ilość wymaganych gatunków z 20 do 15. Zwiększona została maksymalna szerokość pasa kwietnego z 9 do 20 oraz zrezygnowano z wymogu 50% udziału gruntów ornych w powierzchni wszystkich użytków rolnych w gospodarstwie. Też jeżeli chodzi o płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, tutaj pewne uproszczenia też wprowadzone zostały w aplikacji e-Wniosek Plus, ponieważ no, w aplikacji są dostępne warstwy cyfrowe opracowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, jeżeli chodzi o obszary występowania poszczególnych cennych siedlisk na obszarach Natura 2000, cennych też siedlisk ptaków i roślin. Z kolei w rolnictwie ekologicznym, jeżeli zarówno z PROW-u, jeszcze w sprawach kontynuacyjnych z PROW-u 14-20, jak i nowych zobowiązań z planu strategicznego, wprowadzono możliwość zmiany zobowiązania sadowniczego, czyli jakby zmiany roślin sadowniczych na uprawy rolnicze. Natomiast jeżeli chodzi o zobowiązania ekologiczne z nowego planu strategicznego, rolnik ma też możliwość zmiany jakby w drugą stronę, czyli z upraw rolniczych na sadownicze, czy też z trwałych użytków zielonych na grunty orne, czy też sadownicze. W poprzednich latach tutaj te zobowiązania, jeżeli chodzi o sady, trwałe użytki zielone, no to tutaj były one jakby niezmienne. Rolnik nie mógł zmieniać tutaj z danego sadowniczego zobowiązania na grunty orne. Tutaj zostało to jakby no, poluzowane, że jest tutaj większa dowolność, możliwość zmiany, co myślę jest jakby na jak najbardziej na korzyść rolników, daje większą swobodę jakby tutaj uprawy i doboru tych roślin i tego kierunku, który jakby jest bardziej, najbardziej jakby dla rolnika w danej sytuacji, w danym roku opłacalny, czy też bardziej jest jakby w jego gospodarstwie właściwy.
Wspomniał pan, że ekoschematy są dobrowolne, zobowiązania jednoroczne, to znaczy, że rolnik co roku może zmieniać swoje decyzje i składać inne deklaracje w innym zakresie.
Tak, tutaj jest, to jest tylko deklaracja na dany rok, więc w kolejnym roku rolnik ma pełną możliwość jakby zmiany i jest tutaj większa swoboda niż w przypadku płatności rolno-środowiskowych, gdzie rolnik podejmuje zobowiązanie na 5 lat. Tam pewne jakby są wymogi bardziej rygorystyczne, natomiast tutaj jest przy ekoschematach to tylko zobowiązanie jest na dany rok.
Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytania, przypominam numery telefonów 801 50 10 22 743 7383 kierunkowy Lublina 81. Nasi goście, przedstawiciele Lubelskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do Państwa dyspozycji do godziny 13. Można dzwonić i dopytywać o szczegóły. Jarosław Suski z Biura Działań Społecznych. Dziękuję za rozmowę. Zapraszam do telefonów.
Dziękuję.
Pogotowie radiowe.
Dziś w Pogotowie Radiowym mówiliśmy o dopłatach bezpośrednich i obszarowych. Ruszyła kampania tegoroczna, ale Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa także przyjmuje wnioski w kwestii wsparcia do różnych programów i projektów. Jeszcze tylko dziś i jutro będą przyjmowane wnioski o środki na inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. I o tym właśnie teraz będzie mowa. A z nami w studiu Krzysztof Szczepanik z Biura Wsparcia Inwestycyjnego Lubelskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Powiedzmy coś o tym wsparciu, do kiedy można składać wnioski i kto się może starać?
To wsparcie jest dedykowane określonej grupie odbiorców, rolników, hodowców zwierząt gatunków gospodarskich. Jest to o tyle ważny nabór, gdyż w tym roku mija okres dostosowawczy dla gospodarstw hodujących właśnie zwierzęta, aby dostosować wymogi tych swoich gospodarstw do warunków przechowywania odchodów zwierzęcych, czy to w formie płynnej, czy to w formie stałej. Program umożliwia uzyskanie dofinansowania na budowę płyt obornikowych, zbiorników na odchody płynne, właśnie szczególnie dla tych gospodarstw, które po pierwsze mogą jeszcze dostosowywać się do tych warunków, a po drugie też poszukują źródeł finansowania tychże inwestycji.
Termin mija 20, czyli pojutrze.
Tak, to już druga edycja w tym roku, nawet druga edycja programu. On jest realizowany po to, aby właśnie jak największa grupa, także tych mniejszych gospodarstw, mogła skorzystać z tego wsparcia, gdyż warto zaznaczyć, że te największe gospodarstwa hodowlane już powinny mieć spełnione warunki dostosowawcze do dyrektywy azotanowej, bo to ona reguluje kwestie właśnie posiadania i zobowiązuje do posiadania właśnie tej infrastruktury do gromadzenia odchodów. Natomiast te najmniejsze gospodarstwa do tak zwanych 210 jednostek, dużych jednostek przeliczeniowych zwierząt, właśnie to one, ale tych jest najwięcej, to one mogą jeszcze do końca roku te inwestycje dostosowawcze realizować. Natomiast tak jak najbardziej pojutrze mija termin składania wniosków z tego tytułu.
W jakiej formie składamy wnioski?
Ten program jeszcze jest realizowany z perspektywy finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, więc tutaj jeszcze mamy tradycyjną formę składania dokumentów. Przede wszystkim wnioski przyjmują oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski składa się właśnie w formie papierowej w kancelarii oddziału regionalnego, ale również można złożyć wniosek za pośrednictwem najbliższego biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji, wysłać przesyłką rejestrowaną Poczty Polskiej lub złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.
Czy w przypadku wysyłania listu poleconego data stempla pocztowego się liczy?
Tak, decyduje data stempla pocztowego. Warto wspomnieć jeszcze o wsparciu, jakie tutaj możemy zaproponować rolnikom. Dofinansowanie na wykonanie obiektów do gromadzenia odchodów, czy to płynnych, czy zwierzęcych, jest poziomem wsparcia 50% realizowane. Młodzi rolnicy mogą liczyć na zwiększone wsparcie do 60% tak zwanych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć. Natomiast maksymalny limit pomocy na jedno gospodarstwo to jest wartość kwota 150 tysięcy złotych.
Szczegóły na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeżeli ktoś z Państwa ma teraz pytanie, można dzwonić 801 50 10 22 743 7383 kierunkowo 81. Nasi goście z Lubelskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do Państwa dyspozycji do godziny 13. Krzysztof Szczepanik z Biura Wsparcia Inwestycyjnego był teraz naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Zapraszam do telefonu.
Dziękuję bardzo.
W Radiu Lublin trwa pogotowie radiowe. Teraz przed nami samouczek wyborczy, który przygotował Dariusz Turecki.
Samouczek wyborczy.
Naszą rozmówczynią jest dr Aneta Bąk-Pitucha, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Na 7 dzień kwietnia zarządzone zostały wybory samorządowe. Pani doktor, po co w zasadzie idziemy do urn wyborczych, skoro całkiem niedawno, bo 15 października ubiegłego roku braliśmy udział w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Po co będziemy głosować? Kogo będziemy wybierać?
Dziękuję za to pytanie. Są to niezwykle ważne wybory, zarówno samorządowe, jak i parlamentarne. To jako mieszkańcy różnych jednostek samorządu terytorialnego decydujemy, kto będzie naszym przedstawicielem, kto będzie rozwiązywał, zaspokajał nasze potrzeby, działał w naszym interesie i na własną odpowiedzialność. A zatem organy, zarówno jednostki samorządowe, jaką jest gmina, powiat czy województwo, są niezwykle istotne dla nas mieszkańców tychże jednostek samorządowych. Administrację publiczną możemy podzielić na administrację państwową, rządową i samorządową. Administracja państwowa są to głównie przedstawiciele władzy w postaci pana prezydenta.
Prezydenta Rzeczypospolitej.
Tak, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu i także kilku, szereg tutaj autonomicznych organów państwowych, na przykład Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o administrację rządową, tutaj możemy dokonać podziału na centralną i terenową. Centralną to oczywiście jest premier, Radą Ministrów, ministrowie. Jeśli chodzi o terenową, jest to głównie wojewoda i tutaj przedstawiciele administracji niezespolonej. Jeśli chodzi o administrację samorządową, mamy oczywiście główne trzy jednostki: gmina, powiat, województwo, ale także samorząd zawodowy, samorząd gospodarczy i niektórzy autorzy zaliczają także związki wyznaniowe właśnie do administracji samorządowej. Istotną cechą, która odróżnia administrację samorządową od administracji rządowej, jest w przypadku administracji rządowej jest hierarchiczność, czyli organy, które są nadrzędne i podrzędne. W przypadku administracji samorządowej nie ma tej hierarchiczności, tylko tutaj kwestia kompetencji, którą rozstrzyga zasada subsydiarności, czyli tak zwanej pomocniczości. Czyli tutaj organy władzy państwowej nie ingerują w wykonywanie kompetencji przez jednostki samorządu terytorialnego. I ponadto samodzielność samorządu i także samodzielność, jeśli chodzi o dysponowanie finansami, której takiej samodzielności administracja rządowa nie posiada. To jest taka cecha, która odróżnia te dwie administracje. Przy czym trzeba dodać, że premier jako organ administracji rządowej może kontrolować i nadzorować samorząd terytorialny, jednostki samorządu terytorialnego.
Przedstawicielem rządu w terenie jest wojewoda, ale w powiecie czy w gminie już nie ma przedstawiciela rządu. Jest samorząd tylko?
Nie ma, ale premier może na przykład powołać wójta. W przypadku jego śmierci ma taką możliwość powołania nową osobę.
Czy w przypadku wygaśnięcia mandatu z innych przyczyn, ale w normalnych niejako sytuacjach, no to jednak my wybieramy właśnie w wyborach samorządowych wójta, burmistrza, prezydenta i rady wszelkich szczebli.
Tak, to tutaj przedstawicielem głównym oczywiście w terenie administracji rządowej jest wspomniany wojewoda, natomiast funkcje zlecone, zadania zlecone właśnie są przekazywane z administracji rządowej do jednostek samorządu terytorialnego, głównie do gminy. To gmina dysponuje taką dwufunkcją zadań własnych i zadań zleconych.
No a radnych i wójta, burmistrza, prezydenta to już wybieramy my.
Będziemy
wybierać 7 kwietnia.
Tak, społeczność lokalna, która decyduje, kto będzie nas reprezentował, kto będzie dysponował finansami w naszym imieniu, na własną odpowiedzialność, więc to jest bardzo ważna rola nas jako społeczności lokalnych, dokonanie wyboru i ta samodzielność jest to niezwykła cecha właśnie samorządu terytorialnego i my tutaj jako obywatele, jako społeczność lokalna decydujemy, kto będzie decydował i kto będzie nas reprezentował w tej lokalnej administracji publicznej.
Czyli to zależy, zależeć będzie 7 kwietnia od nas, my rzeczywiście wybieramy naszych przedstawicieli.
Oczywiście tak, także są to istotne wybory, zarówno parlamentarne, samorządowe, dla obywatela niezwykle istotne.
Pani doktor, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Naszą rozmówczynią była dr Aneta Bąk-Pitucha z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. A ja przypomnę, że wybory samorządowe zostały zarządzone na 7 kwietnia 2024 roku. Lokale wyborcze czynne będą od 7 do 21. Dariusz Turecki, dziękuję Państwu.
A na zakończenie pogotowia radiowego wysłuchamy poradnika w języku ukraińskim, który przygotowała Anna Kowalowa.
Посібник для біженців з України.
Перше, що ви маєте зробити, знаходячись в Польщі, це отримати номер PESEL. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. Пестель необхідний у всіх сферах соціального життя, починаючи від обслуговування в банку і закінчуючи викликом швидкої. Отримати пестель в Любліні можна за адресою Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Окрім Песеля, ви маєте завантажити додаток «Дія.пл», який є електронним документом, який підтверджує легальне перебування на території Польщі громадян України, які прибули до Польщі внаслідок нападу Росії на Україну. Цей додаток дозволяє вам подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати зовнішні кордони ЄС. Доступ до довіреного профілю можна отримати при подачі заявки на номер Песель. Якщо ви не зробили цього одразу, можете прийти до того ж пункту, де ви отримали свій номер Песель, та подати заявку на отримання довіреного профілю. Більше інформації можна дізнатись на gov.pl в закладці «Сайт для громадян України». Номер гарячої лінії допомоги для біженців з України – це +48 533 391 569.
Пам'ятай.
Мене звуть Олена Коваленко. Я приїхала до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії на територію України.
Ви говорили про статус УКР, що ви його втратили і поновили. Можете коротко розказати про це, щоб люди не переживали або знали, куди звертатись?
Насправді, страта статусу УКР в моєму випадку була неправдива, тому що я не виїжджала за кордон будь-який, тому мене це здивувало. Я звернулася безпосередньо до уряду організації, а саме там, де я отримувала Песель. І інструктор, до якого я потрапила, перевірив в системі і зразу його поновив. Одразу. Без зайвих питань, без зайвих документів. Тобто він взяв мій номер Песель, який був в мене на руках, і дітей, звірив дані, подивився, чи був виїзд, чи не було виїзду, чи перетинала кордон, чи не перетинала, і зразу поставив відмітку, що статус поновлено.
Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польське радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.